Właściwie można by powiedzieć, że zależało niemal wszystkim zainteresowanym stronom.
To znaczy?
Stronom zainteresowanym w najważniejszych kierunkach ówczesnej polityki międzynarodowej. To tylko tak jest w podręcznikach historii, w szkolnych podręcznikach, że historię II wojny światowej przedstawia się jako mniej lub bardziej godną współpracę aliantów zachodnich, w tym Polski i Związku Radzieckiego, przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom. W rzeczywistości wyglądało to tak, że zachodni alianci, w tym Polska, wcale nie byli każdy u siebie zgodni co do celów wojny. Rząd Winstona Churchilla, rząd generała Sikorskiego zamierzały walczyć wraz z rządem Stalina przeciwko III Rzeszy aż do jej ostatecznego pokonania. Tymczasem opozycje, polska wobec Sikorskiego, brytyjska wobec Churchilla, wcale nie były przekonane, że ta polityka jest słuszna, nawet wręcz odwrotnie. Opozycje polska i brytyjska uważały, że należy walczyć z Hitlerem, III Rzeszą, tak długo, dopóki nie zostanie ona osłabiona na froncie wschodnim.
A potem?
Do przełomu doszło właśnie w 1943 roku. Po Stalingradzie, mimo że jeszcze przed bitwą na Łuku Kurskim, było przesądzone, że Niemcy tej wojny już nie wygrają. I wtedy obie te opozycje, polska i brytyjska, coraz silniej zaczęły dążyć do odwrócenia sojuszy.
Panie doktorze, odwrócenia w jaką stronę? Był sojusz aliantów przeciwko Niemcom.
Tak.
Jak chciano obrócić te sojusze?
W ten sposób, aby alianci wspólnie z Niemcami poszli na Moskwę. Trzeba pamiętać, że opozycję miał również Hitler. Była to słaba opozycja, szczególnie w latach największych sukcesów Wehrmachtu. Jednak już w 1942 roku szef wywiadu SS Walter Schellenberg zapytał Heinricha Himmlera, a co będzie, jeżeli zaczniemy przegrywać wojnę na wschodzie? Czy mamy plan B na wypadek takiego obrotu spraw?
Lipca w 1943 roku generał Władysław Sikorski zginął w katastrofie lotniczej. Czy to była katastrofa, czy to był zamach? Rozmawiamy z doktorem Tadeuszem Kisielewskim, który na ten temat napisał dwie książki. Książki, które są bardzo poczytne, dlatego że Polaków nadal interesuje sprawa śmierci generała Sikorskiego. Panie doktorze, w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o tym, komu zależało na śmierci generała Sikorskiego. Powiedział pan, że trzem stronom, minimum trzem stronom wojny. Powtórzmy może jeszcze raz, komu?
Rząd Związku Sowieckiego, opozycja przeciwko generałowi Sikorskiemu, opozycja przeciwko premierowi Churchillowi i do pewnego stopnia opozycja antyhitlerowska w Niemczech.
A kim byli zamachowcy? Jak dokonano tego zamachu? Jeśli, tak jak pan mówi, był to zamach, a nie zwykła katastrofa, co udowadniają wyniki śledztwa. Co prawda, wyniki śledztwa w sprawie katastrofy są zamknięte w archiwach brytyjskich i klauzulę ich tajności w latach 90. przesunięto do 2050 roku. Więc mam pytania. Po pierwsze, jakie dokumenty, jakie badania skłoniły pana do wyciągnięcia wniosku, że to był zamach, czyli na jakich materiałach pan się opierał, a po drugie, jeśli tak, to jak dokonano tego zamachu, bo tutaj też jest przynajmniej kilka wersji, mówi się o tym, że pasażerowie samolotu zginęli znacznie wcześniej, że nie wszyscy zginęli, że część była wywieziona do Związku Radzieckiego, pojawiła się wersja, że córkę Władysława Sikorskiego gdzieś widziano w gułagu. Mówi się o wybuchu bomby na pokładzie. Proszę wyjaśnić te wszystkie wątpliwości.
Ja może zacznę od tego, że nie znalazłem żadnego dokumentu z co zdaje się jest marzeniem wszystkich, zarówno historyków, jak i śledczych, jak i prokuratorów, w którym rozkazodawcy, organizatorzy, wykonawcy potwierdzaliby własnoręcznymi podpisami, że świadomie spowodowali śmierć generała Sikorskiego i kilkunastu innych osób.
Ale chyba pan się nie spodziewał znalezienia takiego dokumentu.
No absolutnie nie, a właśnie uważam to za czystą naiwność. Tak, tak. Jak do tej pory były robione badania? Otóż wszyscy historycy, którzy, to może nawet to słowo wszyscy to jest przesadą, bo było ich zaledwie kilku, którzy usiłowali zbadać tą sprawę, usiłowali znaleźć dowody na rzecz tego, czy był to zamach, czy był to wypadek. I to był błąd, błąd metodologiczny.
Dlaczego?
Takich dowodów materialnych przecież nie ma jawnych. One są, jak pani zauważyła, zamknięte w archiwach. Ale jak uczy logika, każdy dowód można przeprowadzić wprost, jak oni to usiłowali robić bez skutku, albo nie wprost, czyli zamiast udowodnić, czy był to zamach, ja udowodniłem co innego, że to nie był wypadek. A z kolei, jeżeli to nie był wypadek, to katastrofa musiała być elementem zamachu, bo trzeciej możliwości nie ma. Teraz już przechodzę do pani pytania. W jaki sposób udowodniłem, że to nie był wypadek? Otóż na podstawie krzyżowej analizy dostępnych dokumentów brytyjskich, czyli zeznań pierwszego pilota, kapitana Edwarda Prahala, świadków katastrofy, ekspertów badających szczątki maszyny i ekspertów przesłuchiwanych na okoliczność zachowania się samolotu B-24 Liberator. I to były badania dokumentów. Ponadto niezwykle pomocna była komputerowa symulacja tego 16-sekundowego lotu Liberatora, dokonana przez profesora Jerzego Maryniaka z Politechniki Warszawskiej, członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, przeprowadzona w 1992 roku. Może od razu powiem, że ta analiza komputerowa, symulacja, doprowadziła do jednoznacznego wniosku, że katastrofa nie mogła być skutkiem wypadku, ani polegającego na awarii, ani na błędzie pilota, ani na sabotażu, ponieważ samolot był sterowny do ostatniej chwili, do osadzenia go na wodzie.
Pilot osadził go, czeski pilot osadził go na wodzie.
Nie czeski
właśnie.
Nie czeski pilot.
Nie? Mówi się zawsze, że pilotem był Czech.
Tak, pierwszym pilotem był czeski kapitan Edward Hall. Ale do tego przejdziemy dalej. Analiza dokumentów, czyli tego, co mówiłem, zeznania pilota, zeznania świadków, zeznania ekspertów, również wykluczyły wersję zablokowania steru wysokości.
Właśnie, bo o to chciałam zapytać. Kiedy był tutaj w połowie lat 90. w Australii znany historyk Norman Davis, którego trudno podejrzewać o niechęć do Polaków i trudno również wątpić w jego warsztat historyka, zapytałam go wówczas, czy katastrofa w Gibraltarze to był wypadek czy zamach. I Norman Davis twierdził, że był to tragiczny wypadek spowodowany zablokowaniem jakiejś części samolotu. Opowiadał długo, jak to samolot stał właśnie długo na lotnisku i czekając na generała. Był niezwykły upał, żar lał się z nieba i jeden z żołnierzy stojących na warcie przy samolocie podłożył sobie pod głowę plecak. Ten plecak był właśnie gdzieś na kadłubie samolotu i ten plecak wpadł do środka maszyny, zatkał jakieś otwory, no i kiedy potem samolot ruszył, to natychmiast właśnie spadł. To tyle Norman Davis.
Tak, z całym szacunkiem dla Normana Davisa muszę powiedzieć, że musiałem się sporo nauczyć z teorii pilotażu, z budowy samolotów, żeby wypowiadać się na ten temat. A poza tym wydaje mi się, że wtedy, kiedy pani z nim rozmawiała, to on jeszcze nie miał możliwości zapoznania się z tymi dokumentami, z którymi ja się zapoznałem. Otóż podpułkownik Stevens, naczelny inżynier stacji lotniczej w Gibraltarze, przeprowadził wszelkie badania na Liberatorze. na innym oczywiście, nie tym, który zatonął, zmierzające do zablokowania linek steru wysokości. Do tego stopnia, że wkładał tam różne przedmioty, sam obciążał, zawieszał się na tych linkach. Żadna próba nie dała efektu zablokowania steru wysokości. W tym samolocie było to wykluczone, co zresztą podkreślali również przedstawiciele wytwórni amerykańskiej. No ich by można na przykład podejrzewać o nieobiektywizm.
Tak.
Ale powtarzam, wykluczył to naczelny inżynier bazy lotniczej RAF-u, podpułkownik Stevens, który był ekspertem komisji. I on to przed komisją zeznał.
Który był ekspertem komisji wówczas, zaraz po wypadku, tak?
Tak, w lipcu i w sierpniu, bo były dwie komisje powołane przez marszałka lotnictwa Slessora, Johna Slessora, i podpułkownik Stevens to zeznał. Co więcej, przysłany z Anglii kapitan Buck również przeprowadził własne badania i również zeznał, że zablokowanie steru wysokości było niemożliwe. Mimo to komisja napisała w swoim ostatecznym orzeczeniu, że przychyla się do, że przyjmuje do wiadomości zeznanie pierwszego pilota, że katastrofa nastąpiła w wyniku zablokowania steru wysokości, czego przyczyny nie można określić. A w każdym razie nie był to sabotaż. Ja się zgadzam, że to nie był sabotaż. Samolot był w pełni sprawny, oczywiście, że tak. Sabotażu nie było żadnego.
To co było, panie doktorze?
No co było? Było wodowanie, a przed wodowaniem był zamach.